Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Libionka, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyznaję, że znamy się od dawien dawna. Miałem przyjemność z Darkiem studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wtedy już Darek był osobą, która się szczególnie interesowała właśnie relacjami między Kościołem Katolickim a Żydami. Bo też o tym temacie chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, mianowicie o stosunku Kościoła do Żydów w czasie II RP, w czasie wojny, a także w tym krótkim etapie powojennym, kiedy jeszcze mniejszość żydowska, ta, która ocalała, jeszcze była w Polsce, zanim większość z tych ludzi zdecydowała się emigrować. No ale cóż, zacznijmy w takim razie od początku II RP. Mamy rok 1918. Rzeczpospolita się odradza, ale niestety dochodzi do fali pogromów. No i tam między innymi Rada Żydowska zwróciła się do episkopatu z pewną prośbą, prawda, o to, żeby może wpłynąć na ludność miejscową, żeby do takich rzeczy nie dochodziło. No ale właśnie jaka była reakcja?
Tak, do kilku biskupów, między innymi do arcybiskupa Sapiehy w Krakowie, zwracały się delegacje żydowskie z prośbą o wypowiedzenie się w kontekście tych właśnie zajść masach pogromów Żydów, jakie miały miejsce na choćby w Lwowie w listopadzie 1918 roku. No i odpowiedź hierarchów Sapiehy również po prostu była taka, że te zajścia, gromy, mordy są potępiane z chrześcijańskiego punktu widzenia, jak każde inne. Natomiast istnieje problem żydowski i to, co się dzieje, ta właśnie przemoc, która przyjmuje takie czy inne formy, po prostu wynika z tego, że jest, no mówiąc już w największym skrócie, spowodowana tym, że spowodowana funkcjonowaniem Żydów i tym, kim oni są i jaki jest ich stosunek do Polaków, do chrześcijan.
No ale właśnie, co w takim razie zarzucano tym Żydom, że jakiegoś powodu to ich obarczano tym, że stali się ofiarą pogromów i że tak naprawdę wina jest bardziej po ich stronie niż po stronie tych, którzy te pogromy organizowali i przeprowadzali.
No właśnie, no to nie były pierwsze pogromy, do jakich doszło na ziemiach polskich. Czy pogrom, no to jest rosyjskie słowo, które zrobiło karierę w Europie od lat 80. XIX wieku. Takie pogromy wybuchły w południowych guberniach Rosji po śmierci cara Aleksandra II. Potem był wielki pogrom w Kiszyniowie w 1905 roku. No i zupełnie nowa sytuacja w okresie właśnie rewolucji bolszewickiej, przechodzenia frontu. Działań wojennych i tak dalej. Więc, no i był jeszcze, no zapomniałem o tym powiedzieć, pogrom w Warszawie w 1881 roku. No, czyli nie było to zjawisko nieznane, no, również dla duchowieństwa katolickiego. No, dlaczego problem z Żydami? No, są dwa słowa na określenie tego stosunku chrześcijan, katolików, Europejczyków do Żydów. Antyjudaizm i antysemityzm. Antyjudaizm to jest szereg kontrowersji, dyskurs religijny, już też mówiąc w skrócie, który się wziął z rywalizacji między kościołem i synagogą. No i jest nowoczesny antysemityzm, który pojawia się w latach, no, w połowie właściwie XIX wieku i jego powodem jest obecność, funkcjonowanie Żydów w społeczeństwach europejskich. No i procesy modernizacyjne, które zachodzą wówczas w różnym natężeniu, zachodzą wszędzie i właśnie pojawia się problem obywatelstwa Żydów, ich funkcjonowania w społeczeństwach, roli odgrywanej w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. No i to generuje szereg problemów. Dla antysemitów, no, Żydzi stanowią zagrożenie, jeśli nie główne, no to jedno z najważniejszych. No i Kościół oczywiście, czy ludzie Kościoła, duchowieństwo, no to też trzeba pamiętać o tym, że Polska była pod trzema zaborami. Tam ten dyskurs antysemicki i sytuacja Żydów była inna. No nie mam czasu, żeby o tym mówić. Po prostu w każdym razie po prostu wchodzi ta nowa Polska po prostu z całym tym bagażem antysemickim, antyżydowskim i pojawiają się właśnie stare problemy i nowe problemy, ale ta przemoc też. I tutaj, o czym mówiłeś, no po prostu jest to tłumaczenie, które się będzie pojawiać i później, że potępia się antyżydowską przemoc, antyżydowskie działania, ale z drugiej strony ci, którzy tej przemocy dokonują, no to nie dokonują ich, znaczy dokonują ich z jakichś powodów.
Czyli innymi słowy, to jest zdrowa reakcja narodu na to, co złego płynie ze strony tej mniejszości.
Reakcja może nie jest zdrowa.
Słowie,
reakcja może nie jest zdrowa. Przyczyny są poważne. Ci, którzy dokonują działań antyżydowskich, bo to niekoniecznie musi być przemoc, bo to na przykład mogą być ustawy również. Po prostu działają, no, można powiedzieć, w dobrej wierze. Środki są złe, tak? Tutaj, no po prostu środki są złe, to jest barbarzyństwo i tak dalej. Do tego po prostu dopuszczają się jakieś chuligani, jednostki, no może po prostu zdegenerowane, a może po prostu ogłupione, wynikają z jakiegoś przypadku. Natomiast powody wybuchu antyżydowskiej przemocy są, istnieją. A tym powodem, no krótko rzecz ujmując, to są sami Żydzi. I ich funkcjonowanie w społeczeństwach.
Tylko co mnie zaskoczyło, to że w tych wypowiedziach oficjalnych, hierarchów chociażby, to chyba tej argumentacji antyjudaistycznej to za wiele nie ma. Natomiast pojawiają się całkiem spore wypowiedzi, które chyba dość dobrze wpasowują się w ten dyskurs już antysemicki. Tutaj nawet pozwolę sobie zacytować fragment wypowiedzi, no nie byle kogo, bo prymasa Aleksandra Krakowskiego w 20 roku, wtedy, kiedy bolszewicy zbliżają się do Warszawy i nagle tu pada pewna diagnoza. Bardzo ciekawa diagnoza, w cudzysłowie oczywiście, ale wskazująca na to, że Krakowski absolutnie dobrze się czuje w tym świecie imaginarium antysemickiego, a no mianowicie cytuję. Po pierwsze, no tak, bolszewizm idzie na podbój świata, kropka. I co dalej? Rasa. Oczywiście rasa, czy tej Żydzi, która zanim nim kieruje, już przedtem podbiła sobie świat przez złoto i banki. No to oczywiście wiadomo, że chodzi o Żydów. A dziś, gnana odwieczną rządzą imperialistyczną, płynącą w jej żyłach, zmierza już bezpośrednio do ostatecznego podboju narodów pod jarzmo swych Żydów.
No tak, no i to jest jeszcze powiedziane no, w kontekście zbliżających się do Warszawy wojsk Tuchaczewskiego i no właśnie otwartej jeszcze wojennej sytuacji. No właśnie, no, postrzeganie bolszewizmu, jak wówczas mówiono, no takie właśnie było. No też nie wzięło się znikąd. Tekst o spisku światowym, żydowskim. To są protokoły mędrców Syjonu wyprodukowane przez carską ochronę parę lat wcześniej, które po prostu podbijają wówczas całą Europę, no nie tylko Europę Wschodnią, nie tylko Polskę, ale to wszystko sięga bardzo daleko. No i tutaj arcybiskup Krakowski to chyba jest nawet nie tyle arcybiskup Krakowski, ile cały episkopat. To jest list episkopatu, prawda? I to jest zwrócenie się do, ile pamiętam, do narodów świata, prawda? Polski episkopat wydaje taką dramatyczną odezwę. No oczywiście po prostu no, nie jest tylko o Żydach, no, tylko że tutaj jest właśnie interpretacja, skąd się bierze ta ideologia komunistyczna. No, ona po prostu jest, no, to jest nowe opakowanie czegoś, co my już dobrze znamy, a tym, co my dobrze znamy, no to są właśnie dążenia Żydów do opanowania świata. No właśnie, no i po prostu za pomocą, na dwa sposoby. Kapitalizm i komunizm. I tutaj nie ma żadnej sprzeczności. No to teraz możemy śmiać się oczywiście z tego, ale po prostu w momencie, kiedy te słowa były wygłaszane i później, to traktowano to całkowicie poważnie. Protokoły mędrców Syjonu się doczekały paru wydań w języku polskim i kilka z tych wydań ostatnie bodajże wyszło w połowie lat 30. w Poznaniu, można powiedzieć z błogosławieństwem prymasa Augusta Hollanda ówczesnym. Wydał to dziennikarz katolicki. I był to tekst, który po prostu uformował, właśnie no jeśli mówimy o podejściu duchownych katolickich, biskupów nawet, do Żydów, no to o tym tekście musimy pamiętać. No, on uformował pokolenia. On uformował pokolenia księży polskich.
Oczywiście druga rzecz, Pospolita to kraj, w którym w pewnym momencie też dochodzi do różnego rodzaju ekscesów, prawda, antyżydowskich. I pojawiają się oczywiście też głosy ze strony Kościoła katolickiego. No właśnie, co w takim razie w tych latach 30. chociażby pojawiało się w obiegu, nazwijmy to szerokim, co pochodziło z kręgów kościelnych?
To znaczy, co się pojawiło? No po prostu Kościół funkcjonuje w pewnym kontekście. Prawda? I co się dzieje? No to jest ofensywa nacjonalistów. Powstaje w 1934 roku ONR, który przechodzi tam po prostu różne fazy, działają inne organizacje prawicowe i skrajne prawicowe, istnieje Wielka Partia Narodowa Demokracja. Wszystkie te ugrupowania mają w swoim programie coś takiego, co określano rozwiązaniem kwestii żydowskiej. I Kościół, do którego się odwołuje polska prawica, musi zabrać głos. I ten głos zabiera. Te postulaty antyżydowskie, większość z tych postulatów antyżydowskich artykułowanych przez prawicę i skrajną prawicę jest przez większość ludzi Kościoła i przez większość hierarchów popierana. I dochodzi właśnie do mówienia, że nie ma tego komponentu religijnego już w tym, czy jest mało tego komponentu religijnego, tego tradycyjnego antyjudaizmu w tym wysłowieniu kościelnym. No i rzeczywiście nie ma. No przynajmniej w prasie. Co innego w kazaniach, ale to trudniej zbadać.
Śladów pewnie wiele nie zostało tych kazań wygłaszanych.
Ale w publicystyce, bo Kościół katolicki dysponował ogromnym aparatem propagandowym, a niektóre pisma miały charakter po prostu masowy, do wścisłym tego słowa znaczenia. To było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy sprzedawanych w całym kraju. No i właśnie po prostu się toczy i te pisma i to nauczanie Kościoła, no oczywiście ono ma duży zasięg, o wiele większy zasięg niż na przykład prasa nacjonalistyczna, która się, można powiedzieć, no, w cudzysłowie zajmuje Żydami. No i Kościół, no właśnie, po prostu z jednej strony Żydzi i te wszystkie fantazmaty, które były z nimi związane, a z drugiej strony twarde, brutalne działania polityczne, no, które zmierzają do tego, no, żeby prawa Żydów ograniczyć. Na ile to jest możliwe, a jeśli to się okazuje niemożliwe, wybuchają po prostu zamieszki, zajścia na uniwersytetach, po prostu w miastach, i Kościół się ustosunkowuje do tego. I ustosunkowuje się właśnie w taki sposób, jak ten, od którego rozpoczęłaś naszą rozmowę. No, że to jest po prostu potępienia godne, tak, chrześcijanin Polak nie postępuje, tym niemniej ci, którzy to robią, mają rację.
A do tego, bo chyba pojawiają się jakieś takie, no wiesz, nazwijmy to, hasła separacji narodowościowej. No ale jeżeli czytam fragmenta listu pasterskiego prymasa Chlonda, a więc mówimy o dokumencie, który, jak rozumiem, był w 1936 roku czytany z ambon w całej Polsce. I tu nagle pojawia się coś takiego, że oczywiście znowu ta słynna diagnoza, prawda, że wszystkiemu są winni Żydzi, demoralizacji, prostytucji, wolnomyślicielstwu, bolszewizmowi. Oczywiście
wszystko to najgorsze, co oni.
No ale też jest pewien taki program pozytywny. A program pozytywny brzmi, tu cytuję, należy omijać sklepy żydowskie i żydowskie stragany na jarmarku. Zamykać się przed szkodliwymi wpływami ze strony żydostwa. Oddzielać się od jego antychrześcijańskiej kultury. A zwłaszcza bojkotować żydowską prasę i żydowskie demoralizujące wydawnictwa.
No na przykład Wiadomości Literackie. To jest tutaj główny problem antysemitów. Po prostu nie, znaczy z jednej strony oczywiście Żydzi, którzy wykonują tradycyjne, a czy Żydzi w tradycyjnych rolach, rzemieślnicy, producenci i tak dalej, no ale prawdziwym zagrożeniem to jest właśnie Julian Tuwim, to jest Grydzewski, to są Wiadomości Literackie. To są
czołowym polskim czasopiśmie literackim.
Oczywiście, no najważniejszym. A Polak czyta tylko polską prasę, no więc cała kampania prasowa, no że próby były też pozytywne, tworzenia polskich pism literackich, nawet katolickich. prawicowe, znaczy nacjonalistyczne, to jest pismo prosto z mostu, no, które miało być przeciwwagą dla Wiadomości Literackich, ale Kościół też próbował i stworzył własne pismo w Poznaniu. To się nazywało Kultura, to wychodziło przez w ciągu po kilku ostatnich lat przed wojną. No oczywiście no, to nie miało szans z Wiadomościami Literackimi żadnych. No ale no właśnie. To jest ten wróg. No, po prostu wróg jest, wrogiem też są Żydzi, którzy przychodzą się kształcić na polskie uniwersytety. Żydzi w wolnych zawodach, lekarze, prawnicy, no, ale nauczyciele. No, po prostu z punktu widzenia Kościoła wartością czy celem jest tworzenie szkolnictwa wyznaniowego.
Ja kojarzę, to była cała akcja ze strony Kościoła, żeby eliminować ze szkół polskich czy żydowskich nauczycieli, czy dzieci nawet, prawda? Wypchnąć.
No tak, no właśnie, no po prostu do szkoły publicznej chodziły wszystkie dzieci. Natomiast biskupi mieli na to zupełnie inny pogląd, i szkoła miała być wyznaniowa. I polskie dzieci miały siedzieć z polskimi dziećmi, a dzieci żydowskie z żydowskimi. Żydowscy nauczyciele mieli zły wpływ na uczniów, no ale też żydowscy koledzy też mieli zły wpływ na tych swoich katolickich kolegów. Na czym ten zły wpływ miałby polegać? No, często nie wyjaśniano, bo to było zrozumiałe same, po prostu, samo w sobie. No, była też mowa, po prostu mówiłeś, no właśnie o tym, że no jest jeszcze po prostu problem Niemiec, nazistowskich, rasizmu i tak dalej. Wobec tego też duchowni katolicy musieli się po prostu orientować. No i oczywiście, no to dla mnie jest to oczywiste, no ale może należy o tym powiedzieć, że reżim III Rzeszy nazistowski no był reżimem no antyreligijnym, a antykatolickim na pewno. Kościół katolicki został właśnie wymuszono na nim podpisanie po prostu konkordatu dość z punktu widzenia kościelnego niekorzystnego. Rasizm no, nigdy nie mógł być traktowany poważnie przez duchowieństwo, przez biskupów, przez intelektualistów katolickich nie był. No, i w Rzeszy, i również w Polsce. No więc rzekomo to podejście do Żydów, tak to przedstawiano, nie było rasistowskie, ale posługiwano się takim konstruktem jak psychika żydowska. To psychika żydowska, ta grasa, a czy krew oczywiście to
przepraszam, że wyjdę ci w słowo. Ty używasz tu pewnych sformułowań, które ty znalazłeś i nawet w swojej publikacji cytujesz w oficjalnych wypowiedziach hierarchów kościelnych.
Oczywiście, no to nie jest ja znalazłem.
To nie jest tylko i wyłącznie pojęcie stosowane przez parafialnych księży, to jest pojęcie stosowane przez przywódców Kościoła.
Tak. Oczywiście, że tak. No, jeśli po prostu ktoś mówi o psychice żydowskiej, to wiadomo, o co chodzi. No. Że to jest po prostu wszystko to, co jest sprzeczne z polską, no nie tyle po prostu z polskością, no, tylko no z europejskością, nawet można powiedzieć. No. Żydzi i świat, no to jest taki po prostu wróg, który no właśnie działa i z zewnątrz, tak ci bolszewicy, no ale też z wewnątrz, taki Julian Tuwim, no to też po prostu ten miazmaty i po prostu rozwala to po prostu wszystko, co tutaj jest wartościowe w tym kraju. No traktowano to zupełnie poważnie. I nawet no właśnie jest problem chrztu. Dla wielu księży nawet chrzty były podejrzane. No bo Żydzi, tak twierdzono, no po prostu dobrze z jednej strony, że się nawracają, ale z drugiej strony jest to podejrzane, ponieważ mają jakiś cel. A tym celem jest oczywiście po prostu zrobienie kariery, na przykład wejście po prostu gdzieś, no po prostu zrobienie czegoś złego nam, Polakom wiernym i tak dalej. Nawet jeżeli Żyd został księdzem katolickim, no to też byłby problem, a może nawet był większy problem jeszcze.
Innymi słowy, asymilacja to wcale nie był jakiś proces pożądany z punktu widzenia Kościoła katolickiego.
Nie, no po prostu twierdzono w Polsce, że asymilacja się nie udała. Asymilacja się nie udała, bo większość Żydów odrzuciła asymilację, a ci, którzy no właśnie stali się po prostu Polakami, tak naprawdę się nimi nie stali, no ponieważ z definicji psychiki żydowskiej wiadomo, że jest ona niezmienna. No więc po prostu czy mamy do czynienia z konwertytą, czy mamy do czynienia z wyznawcą judaizmu, czy po prostu z ateistą, wszystko zostaje tak jak było. Natomiast to wszystko, proszę mi wierzyć, było traktowane całkowicie poważnie, miało przerażające konsekwencje.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, tworzyło to wrogą atmosferę między większością polską a mniejszością żydowską. No i co tu dużo mówić, ale my mówimy już o czasach poprzedzających wybuch wojny, 2 czy 4 lata, no więc nie ułatwiało to na pewno potem, nazwijmy to, poszukiwania różnego rodzaju sposobów na to, żeby pomagać tej mniejszości, kiedy jej egzystencja już fizyczna była zagrożona. Ale jeszcze pozostańmy na moment jeszcze w tych czasach międzywojennych, bo no, z tych wypowiedzi hierarchów, jak rozumiem, no, wynika to, że to nie byli zwolennicy, nazwijmy to, państwa, w których egzystuje z jednej strony większość, ale z drugiej strony swobodnie mogą się rozwijać mniejszości.
W kościele oczywiście, zwłaszcza wśród po prostu biskupów, no po prostu byli ludzie, no, którzy twardo jednak, przynajmniej duża część z nich, no po prostu twardo stąpała po ziemi, po prostu wiedzieli, że no, Żydzi z Polski nie wyjadą i nie da się ich w taki czy inny sposób do czego, na co dawały nadzieję jakieś tam prawicowe ruchy, z Polski usunąć, że to było niemożliwe. To jakaś tam koegzystencja musiała istnieć, tylko że po prostu nie widziano jakichś pozytywnych, zresztą to też jest krótki okres czasu, te 20 lat po wojnie. Zbyt krótki, po prostu może, żeby jakieś zmiany w mentalności zaczęły obowiązywać. To była taka po prostu sytuacja w zawieszeniu, no, widziano wzory niemieckie. Z jednej strony bano się ich, no bo to rzeczywiście, no to jest po prostu przemoc i to było antychrześcijańskie. Na to po prostu nie chciano się po prostu godzić. Nawet zdeklarowani antysemici wśród księży, zresztą nie tylko wśród księży, ale o księżach rozmawiamy. Nawet ci zdeklarowani antysemicy się po prostu odcinali od tego. Chociaż czasami jednemu z drugim po prostu się wypsnęło, no, że po prostu Hitler właściwie, no, że to są dobre rzeczy. Że to są dobre rzeczy, że może nie tak ostro należy po prostu procedować, ale że kierunek jest słuszny. No, po prostu no, chciano no, właśnie ta izolacja. To był ten pomysł kościelny najbardziej. Czy z jednej strony program pozytywny, że tutaj budujemy te polskie struktury gospodarcze, jakieś kooperatywy, spółdzielnie, unaradawiamy handel, i przejmujemy, odzyskujemy, to, bo to była taka narracja, no, że Żydzi no, to są okupanci, no, którzy po prostu przejęli zasoby tego kraju i my musimy je odzyskać. Niektórzy po prostu mówili nawet, zresztą to jest po prostu patent jeszcze z końca XIX wieku, no o czwartej okupacji. To była czwarta okupacja żydowska, że my po prostu odbijamy, ale jakkolwiek to nazwać, po prostu tworzymy jakiś po prostu system aryjski gospodarczy. I to samo robimy z wolnymi zawodami. No tutaj po prostu by pomogły ustawodawstwa, czy poszczególnych grup zawodowych, czy też po prostu państwowe. Wykluczanie Żydów na przykład. No nie przyjmowanie do stowarzyszeń prawniczych, ograniczanie liczby studentów Żydów na uniwersytetach, zwłaszcza na prawie i na medycynie i tak dalej. Ale izolacja, no i Kościół też domagał się właśnie tego, że no, zresztą były wydawane na synodach tam różnego rodzaju tam po prostu edykty, to oczywiście było wszystko sięganie do, czy duża część, to po prostu do średniowiecza, ale rozgraniczenie.
Czyli oni się mogą tutaj żyć na tym terenie, ale jak najmniej kontaktów między nami. Tu jest nasze życie gospodarcze, tu jest wasze.
Tak, i jak najmniej
nasze dzieci kontaktu. Uczą nasi lekarze, uczą nasi nauczyciele, wasze dzieci, wasi lekarze. Właśnie nauczyciele. Taka fantazja im się tutaj...
Taka fantazja, że tutaj po prostu nic nie może... Że no właśnie takie no budowanie jakiegoś wspólnego dobra nie jest... Po prostu nie jest możliwe. Że jesteśmy zamknięci w tych religijnych bańkach, a jeśli one są po prostu przebijane, to jest jeszcze gorzej, no bo to jest liberalizm, komunizm, jakiś ateizm, to są po prostu te wszystkie prądy, które Kościół, no po prostu do dzisiaj, no to jest strasznie po prostu wyzwanie poważne.
Osobą, którą ja kojarzę z taką działalnością publiczną skierowaną przeciwko Żydom, to jest biskup łomżyński Stanisław Łukomski. No właśnie, czy tego typu aktywność była czymś wyjątkowym wśród hierarchów Kościoła, czy raczej mówimy o pewnym wyjątku?
Jeśli chodzi o... To po prostu trzeba by powiedzieć o politycznych sympatiach biskupa Łukowskiego. On był związany z narodową demokracją od początku, duchowieństwo, którym zarządzał diecezja łomżyńska. To była, tak wychodzi z badań, to był teren, gdzie duchowni o sympatiach proendeckich stanowili większość. Tak? Nie było. Duża część duchownych w taki czy inny sposób popierała bardziej czy mniej jawnie narodową demokrację, no ale po prostu część, no z prymasem Chlądem, choćby, no orientowała się na to, no siłą rzeczy, na obóz rządowy, na sanację, zwłaszcza po 1937 roku, kiedy powstał obóz Zjednoczenia Narodowego, który po prostu przejął część, no przynajmniej oficjalnie, deklarowano po prostu przejęcie pewnych prawicowych konceptów, w tym również stosunku do Żydów. Czyli po prostu no, między sanacją a endecją po prostu oscylowali ci biskupi. Większość popierała endecję, ale nie wszyscy tak Łukomski. Łukomski występował po prostu przeciwko państwu. W momencie śmierci Piłsudskiego, no może nie było to zadowolenie, natomiast żałoba narodowa, którą wtedy po prostu ogłoszono, no po prostu miała być reglamentowana. No chodziło o bicie w dzwony i tak dalej, jakieś manifestacje. I tutaj po prostu Łukomski się po prostu zrobił... mniej nawet niż należało i zostało to dostrzeżone. A jeśli poparcie dla narodowej demokracji, no to oczywiście większe poparcie dla tego antysemickiego programu, no, który był jednym z najważniejszych komponentów tej ideologii. Już tutaj nie będę rozbijał na poszczególne obozy polityczne.
Czy w tym spektrum postaw można by było po drugiej stronie, po drugim biegunie postawić biskupa Częstochowskiego Kubina? W jego, że tak powiem, wystąpienia w stosunku, jeśli chodzi o kwestię żydowską?
No można powiedzieć, że tak. No teraz też tak jest. No, że są po prostu biskupi, którzy zachowują się trochę inaczej, po prostu, których zachowanie odbiega od zachowania w większości. Kubina, kiedy mówiliśmy o zajściach i pogromach, to był biskup częstochowski. W Częstochowie wybuchły zamieszki antyżydowskie. On przebywał za granicą, daleko zresztą od swojej diecezji wtedy, ale po prostu dowiedział się po prostu o tym i szybko ukazało się jego oświadczenie. To był 1937 rok, no, gdzie potępił zajścia antyżydowskie. Czyli po prostu bardzo szybko. Biskupi, jeśli...
Ale rozumiem, że on już nie poruszał tych wątków, to kto jest temu winny, że nie, to nie, się nie, po drugiej stronie. To była chyba ta różnica, prawda?
Nie, że nie było to po prostu obwarowane całą po prostu masą jakichś, no byśmy powiedzieli, przypisów.
Czy możemy wtedy też zidentyfikować inne środowiska, jakieś środowiska katolickie, które jednak szukały jakiegoś innego modus vivendi z mniejszością żydowską, czyli zwykłej kooperacji, współpracy, normalnego sąsiedzkiego współżycia?
No były takie środowiska, zresztą zacząłem moją przygodę z historią na poważnie od zajęcia się taką niewielką, ale wpływową grupą katolicką odrodzenia. To byli młodzi ludzie, no, którzy byli związani z uniwersytetami w Krakowie, w Lwowie, też w Lublinie, z Kulem. No, przeczytałem ich pisma, no, między innymi no, Jerzy Turowicz, Stanisław Stoma. No, to są po prostu po wojnie, no, to są po prostu giganci tej katolickiej myśli. I oni wtedy zaczynali swoją karierę polityczną. I oczywiście byli po prostu w tym endeckim morzu, bo te organizacje akademickie, po prostu i młodzieżowe, no to trochę było tych organizacji tam sanacyjnych i lewicowych, no ale to, w czym oni się obracali, no to jest właśnie po prostu, to są ci endecy. No i oni próbowali się, mówię o Stomie, Turowiczu, o tym środowisku, próbowali się odróżniać. I odróżniali się też w kontekście traktowania Żydów. Bo nie tylko to było potępienie przemocy, bo ta przemoc była generowana przez młodzież i na uniwersytetach, i na ulicach. Młodzież no, związaną z tymi organizacjami nacjonalistycznymi, z ONR-em, z ruchem narodowo-radykalnym, z młodzieżą wszechpolską, potępiali tą przemoc, ale też nie występowali z jakimiś pomysłami antyżydowskimi. Chociaż to, co pisali, to po prostu mieściło się w takim, w tym właśnie nurcie, który by trzeba było nazwać antyżydowskim. Tam po prostu nie było zanegowania podejścia do Żydów. Nie było czegoś nowego. To się pojawiło dopiero po wojnie. Natomiast po prostu to było bardzo łagodne. Chociaż jak zacząłem to czytać, bo nie znałem wtedy całości prasy katolickiej, tych wszystkich niuansów, no to byłem szokowany tym, że jednak po prostu że jest tam coś w tych pismach odrodzenia, do czego się nie spodziewałem, że będzie. No i był ten antysemityzm, tak to musimy nazwać. Chociaż kiedy ja zaczynałem pracę nad tym tematem, no to po prostu rzadko to się stosowało, określenie. Że tam kościół był antysemicki, powiedzenie czegoś takiego, to nie tylko na Kulu, gdzie myśmy studiowali, ale po prostu też trzeba było obwarować jakimiś po prostu wątpliwościami, bo to się wydawało, że to jest bardziej propaganda. A to niestety...
Ale studiowaliśmy jeszcze w czasach Żydzi,
no właśnie, że tak powiem. No właśnie.
Komuniści w sposób łagodny, był łagodny, bo to lata 80., ale jednak prowadzili pewną antykościelną też i
tak, no myśmy byli
propagandę, na więc no dlatego no, tak nie do końca ten wątek antysemickości Kościoła przed wojną był przedmiotem naszych zainteresowań.
Tak, bo my po prostu wyrośliśmy po prostu w czasie, kiedy te wszystkie problemy były w zamrożeniu. No, w domach się nie mówiło o tym, w szkole o tym nie uczono, a te najazdy na kościół różne, mniejsze czy większe, no to się kojarzyły z propagandą. I okazało się, jak zaczęło się czytać, to jest właśnie problem. Zresztą w ogóle dla podejścia do przeszłości. Że przeszłość wygląda zupełnie inaczej niż to, co czytasz w podręczniku, niż to, co po prostu słyszysz na lekcji, niż to, co czytasz nawet w prasie, niekiedy nawet poważnej. Kiedy czytasz źródła, no po prostu otwierają ci się oczy, no bo jest jednak trochę inaczej, a czasami jest zupełnie inaczej. I tak jest w kontekście kościelnym. No bo co myśmy słyszeli o traktowaniu Żydów przez Kościół? No o pomocy słyszeliśmy Żydom.
Znaczy ja jeżeli coś żeśmy słyszeli, to chyba żeśmy słyszeli o świętym ojcu Maksymilianie Kolbie, zamordowanym w Auschwitz, tak, który uratował jednego Polaka. Natomiast no, też wiedzieliśmy, że był bardzo popularny rycerz niepokalany. Pisemko, które prowadził ojciec Kolbe przed wojną. No i gdzieś dochodziło już wtedy do nas to, że to pismo jednak było przepełnione treściami antysemickimi.
To jest też kolejny problem. Że rzeczywiście, nawet jeśli słyszeliśmy, po prostu był ten antysemityzm w kościele, ale on gdzieś tam się lokował na po prostu obrzeżu, tam jacyś franciszkanie, jakaś prasa dla niewyrobionego
czytelnika. Tylko, że to była prasa masowa, prawda?
Tylko, nie no, raz to była prasa masowa, a dwa, to, co pisano w małym dzienniku, który wychodził w Niepokalanowie, a to, co pisano w poważnym dzienniku katolickim, jaki ukazywał się w Krakowie pod redakcją księdza Piwowarczyka, który po wojnie był pierwszym redaktorem Tygodnika Powszechnego, to wcale nie odbiegało od siebie, to było to samo. Jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o przedstawianie problemów, czy prostych, czy skomplikowanych, to było to samo. Być może było w małym dzienniku, no było po prostu większe nasycenie tej, bo to już była propaganda antyżydowska. Natomiast po prostu treści były takie same. I czy to było pismo pisane przez intelektualistów dla intelektualistów, czy to było pismo pisane przez księży dla księży, czy to było pismo masowe, ten sposób podejścia do tematu był taki sam. Czyli po prostu nie jest prawdą, że tylko mały dziennik, a gdzie indziej było inaczej. Nie, to był mainstream. Jeszcze jeśli chodzi o Kolbego, no muszę coś powiedzieć o nim, a mianowicie to, że no właśnie, bo ten problem wybuchł, problem Kolbego, kościoła, antysemityzmu, no pojawił się w momencie beatyfikacji jego. No i po prostu pojawiły się oczywiście po prostu głosy, że był to antysemita i tak dalej. Ale jak się porówna to, co pisał Kolbe, bo ten mały dziennik, to pismo, które wychodziło w Niepokalanowie, no on nie redagował tego. Przez dłuższy czas przebywał wtedy w Japonii. Po prostu robili to inni ludzie, młodzi księża i publicyści świeccy. Kolbe z jego listów prywatnych, po prostu wiadomo, że te wątki antysemickie sugerował, żeby one były łagodniejsze. I na przykład ksiądz Trzeciak, który był ikoną polskiego antysemityzmu w sutannie, rzadko gościł na łamach małego dziennika. Kolbe w listach pisał, że ten szowinizm, ten jego stosunek do Żydów, to jest po prostu szowinizm i my nie możemy takich rzeczy, drukować. Kolbe miał obsesję na punkcie masonerii, bo on się wychował sobie po prostu w Rzymie, tam po prostu nasiąkł tą właśnie obsesję, znaczy tam sobie wyhodował, została mu wyhodowana ta obsesja antymasońska, którą przeniósł na polski grunt.
Przejdźmy może już do czasów wojennych. No bo tak, oczywiście klęska wrześniowa, okupacja niemiecka, prześladowania Polaków, prześladowania Żydów. W pewnym momencie tworzone są getta.
I prześladowania kościoła.
No. Prześladowania kościoła, oczywiście, że tak. To brutalne, dramatyczne. Natomiast jak ten wątek właśnie żydowski, jak on tu się pojawia, szczególnie jeśli idzie o... No nie wiem, nie oczekuję tutaj odważnych oficjalnych stanowisk episkopatu, ale czy hierarchów kościoła, ale przynajmniej jeżeli idzie o ich działania i ewentualnie ich no, takie nieformalne, nazwijmy to, interwencje lub wypowiedzi w tej dziedzinie.
No to przede wszystkim, no jeśli chodzi o ten okres wojenny, trzeba pamiętać o tym, że Kościół był od samego początku prześladowany przez niemieckich nazistów. Polska inteligencja we wrześniu 1939 roku to wskazano jako na cele na wrogów, nie Żydów, ale polską inteligencję i Kościół. Dzieje polskie zostały podzielone, część wcielono do Rzeszy, z części utworzono generalne gubernatorstwo, nie zajmuje się województwami wschodnimi, które zostały wcielone do Związku Sowieckiego, to jest inna historia. I tutaj w generalnym gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych polityka w stosunku do kościoła była inna. Na ziemiach wcielonych naziści przystąpili do bardzo szybkiego demontażu polskiej, tej katolickiej struktury kościelnej. Księża, biskupi również, jeśli nie wyjechali, tak jak prymas Chlond, który znalazł się we wrześniu za granicą, po prostu byli obiektem prześladowań. Trafiali do obozów koncentracyjnych, w których ginęli. Naziści nie różnicowali, było parę wyjątków, ale nie różnicowali, nie przyglądali się stosunkowi księży do Żydów. To było szczególnie widoczne właśnie po prostu w Poznańskim, gdzie bardzo wielu księży no, było czynnymi antysemitami. To oczywiście dla mnie jest to oczywiste. No, nie uchroniło ich od prześladowań. W generalnym gubernatorstwie te prześladowania też miały miejsce. Na mniejszą skalę dochodziło do masowych aresztowań. Na przykład w Lublinie, tu gdzie siedzimy, zostali aresztowani biskupi. Jeden z tych biskupów zmarł po kilku latach w obozie koncentracyjnym. Drugiemu nie pozwolono wrócić do diecezji. Po prostu steroryzowano tą strukturę kościelną. Steroryzowano, rozbito, odbierano po prostu budynki. Też mówię o Lublinie. To wszystko po prostu miało wpływ, te warunki, to zagrożenie, to wszystko miało wpływ na to, jak duchowni funkcjonowali. No, a funkcjonowali i na co zwracali uwagę. No i siłą rzeczy no, musieli zajmować się raczej bardziej sobą niż i Polakami. Ale przede wszystkim po prostu hierarchia była taka. No najpierw no po prostu najważniejszy jest Kościół i prześladowanie Kościoła. No potem etniczni Polacy, a dopiero potem inne problemy. No Żydzi byli na szarym końcu. Za wyjątkiem konwertytów,
ten wątek się pojawia, konwertytów.
Wątek
konwertytów.
Wątek konwertytów pojawia się, musi się pojawić i tutaj niektórzy biskupi z arcybiskupem Sapiechą na czele czynią jakieś wysiłki, żeby Żydów, czy Polaków pochodzenia żydowskiego, katolików pochodzenia żydowskiego uchronić przed nazistowskim ustawodawstwem, bo to jest ten pierwszy okres okupacji, kiedy nie ma jeszcze masowego, za wyjątkiem września. No i tam paru tygodni później, zresztą też nie wszędzie. ale to są po prostu działania ustawowe, opaski, getta i tak dalej, i tak dalej.
Ja rozumiem, że możliwości ratowania nawet konwertytu były tutaj prawie żadne, prawda?
No spróbowano, zrobił to zarówno Sapieha przez Radę Główną Opiekuńczą, no to była powołana przez Niemców taka organizacja charytatywna, która miała zajmować się, nieść pomoc ludności cywilnej. Po prostu próbowano przeforsować u generalnego gubernatora Hansa Franka w Krakowie no właśnie takie rozwiązanie, że konwertyci traktowani byliby inaczej niż Żydzi. To się pojawił ten problem w momencie, no właśnie, raz noszenia opasek, ale potem tworzenia gett. Czy mają trafiać do getta, czy nie. No, dla nazistów oczywiście to nie było tutaj żadnych wątpliwości. No, z punktu widzenia Polaków no, wątpliwości były, jak najbardziej. Te działania, te próby nie przyniosły żadnego efektu. Niemiecka administracja trochę się pozastanawiała nad tym, ale uznano, że konwertyci są po prostu Żydami i ich miejsce jest w gettach.
Jednakże prześladowania Żydów no, stały się dla wszystkich oczywiste i widoczne. Natomiast jaka była reakcja na przykład tych czołowych postaci kojarzonych z no, kościelnym antysemityzmem. No, mówię tutaj chociażby o księżach Marcelin Godlewskim czy no właśnie Stanisławie Trzeciaku.
No właśnie, no była różna. Obaj księża, no to byli księża po prostu starej daty, starych szkół. Trzeciak był w przeciwieństwie do Godlewskiego, no, który działał po prostu czynnie, czy w związkach zawodowych, czy w jakichś organizacjach politycznych na początku lat 20., a nawet wcześniej. Nawet wcześniej. To po prostu Trzeciak rozwinął skrzydła i był czołowym, jednym z czołowych polskich antysemitów w latach 30., zwłaszcza w drugiej jego połowie. Godlewski był jako proboszcz, obaj mieszkali w Warszawie. Godlewski był proboszczem, był proboszczem parafii, która znalazła się w granicach getta warszawskiego, no i w tej ta parafia stała się punktem odniesienia dla konwertytów, którzy przebywali w getcie. Stąd też działania Godlewskiego w stosunku do tych konwertytów już w okresie akcji deportacyjnych, pomoc tym niektórym z nich w przedostaniu się na rejską stronę, w uzyskaniu jakichś dokumentów legalizacyjnych, w umieszczeniu dzieci w katolickich takich czy innych instytucjach i tak dalej. No tylko właśnie historyk czy te działania Godlewskiego, jak je traktować? Historyk getta warszawskiego i twórca archiwum Emanuel Ringelblum napisał w eseju o stosunkach polsko-żydowskich w 1943 roku, napisał o obojętności Kościoła wobec Żydów. Oczywiście odnotował to co robiono w getcie warszawskim, ale zadał pytanie i odpowiedział na nie. Czy pomoc konwertytom, czyli współwyznawcom, no to jest to samo, co pomoc Żydom. No jego odpowiedź była negatywna. Nie, to nie jest to samo. Bo ci konwertyci no byli też, identyfikowali się z polskością. Z Żydami, z żydowskością, no nie chcieli mieć wiele wspólnego. Sadzanie po prostu w getcie przechodzili bardzo źle. Byli źle postrzegani przez większość mieszkańców getta, przez samego Ringelbluma. To nie jest też temat tego, o czym po prostu my rozmawiamy. No ale no właśnie, z punktu widzenia historyka no, wygląda to jednak inaczej, no bo za pomoc czy konwertytom, czy Żydom, wedle nazistów no,
groziło to samo.
Groziło to samo, bo tutaj nie było tych po prostu rozróżnień niuansów. No było to niebezpieczne i ci ludzie, czy byli konwertytami, czy byli wyznawcami judaizmu, traktowani byli podobnie. Choć zdarzali się konwertyci, czy też Polacy pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali po aryjskiej stronie pod własnymi nazwiskami, ich nie, póki co nie prześladował. No, było takich wiele znanych osób. No, inni musieli, na przykład Ludwik Hirschfeld, to wybitny lekarz, trafił do getta warszawskiego i potem musiał ukrywać się w różnych miejscach.
W przypadku Godleckiego mówi się jednak o kryształowej karcie, prawda?
Tak, to jest, to jest pomoc. Właśnie, nie, no jest to oczywiście karta pomocy.
Osobom zagrożonym,
Żydom, osobom zagrożonym i tak dalej. No to jest oczywiste, nie? Po prostu Trzeciak, no to był też ksiądz, tak jak ten wymieniony Łukomski przez ciebie wcześniej. On był po prostu związany z Obozem Narodowym, ale jeszcze bardziej, bo on był związany z ONR-em, on był związany z kręgami antysemickimi, też międzynarodowymi. Stąd jego pozycja była o wiele w czasie okupacji niemieckiej mocna. I był to jeden z bardzo nielicznych księży katolickich, no, który poszedł na współpracę. Nazistów to nie interesowało. Za wyjątkiem może pierwszego okresu, tak gdzieś do maja 1940 roku. Trzeciak próbował funkcjonować w grupie polityków różnych prawicowych, no, którzy po prostu próbowali stworzyć jakieś polityczne alternatywy. To się nie udało, ale pozostały te właśnie kontakty bliskie, można powiedzieć, no, z Niemcami, ale i też niemiecką policją czy jakimiś funkcjonariuszami. I to się utrzymywało aż właściwie do końca okupacji. W literaturze, no, można było przeczytać o tej z lat dawnych, że na podstawie tam jednej czy drugiej relacji, że tam Trzeciak pomagał jakimś dzieciom żydowskim. No być może były tam jakieś gesty. No ale właśnie, no, po prostu w rzeczywistości spotykał się, bo to o tym wiemy z raportu Polskiego Podziemia, z funkcjonariuszami niemieckimi po linii żydowskiej, z dokumentów, które znamy. Po prostu wiadomo, że doniósł na księdza pochodzenia żydowskiego, Tadeusza Pudra, który księdza z Warszawy, który ukrywał się w Białołęce. Ukrywał, nie ukrywał. No, mieszkał w Białołęce u sióstr z zakonu rodziny Marii, zamiast mieszkać w getcie, jak to z nazistowskiego punktu widzenia wyglądało. Trzeciak doniósł do niego, no, Puder został aresztowany, trafił do więzienia. Sąd specjalny skazał go na kilkanaście miesięcy więzienia. Na szczęście udało mu się uciec.
Jeżeli wspomniałeś o Łukomskim, to był to biskup, który na terenie Łomżyńskiego chyba właśnie przebywał wtedy, kiedy na tym terenie dochodziło do 1941 roku w lipcu pogromów, prawda, antyżydowskich, czy też w zasadzie akcji eksterminacyjnych, tak to możemy powiedzieć też, prawda, gdzie niestety ale polscy obywatele byli wikłani. I teraz tak, ja spotkałem się z taką tezą, że gdzieś ten Łukomski próbował tą falę tych pogromów w jakiś sposób powstrzymywać. Co to no pojawiały się z dokumentami?
Pojawiały się takie teksty już na 40-tych latach, już w Tygodniku Powszechnym. Bodajże Paweł Jasienica napisał taki reportaż o Łomżyńskim w czasie okupacji i tam się taki motyw pojawił. No niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. Spotykał się Łukomski, bo Łomżyńskie było pod okupacją sowiecką. Łukomski też nie mieszkał w swojej diecezji, tylko po prostu mieszkał w jakiejś tam wsi, przy jakiejś parafii. No i po prostu w momencie, kiedy ten teren został zajęty przez Niemców, po prostu wracał do Łomży. No i po prostu siłą rzeczy rozmawiał z niemieckimi funkcjonariuszami, został zaproszony do jednego z nich. Ale żeby tam wstawiał się za po prostu Żydami, on sam w swoich wspomnieniach o niczym takim nie pisze. A są oczywiście też takie też niezasługujące na wiarygodność w źródłach żydowskich wątki, no, że po prostu jakoby chodzono do niego tam próbując mu coś przekazać, no, żeby się wstawił za Żydami. Nic takiego moim zdaniem nie miało miejsca. Zresztą Łukomski, tak jak wielu polskich księży, biskupów, Polaków, no był widział, co się dzieje pod okupacją sowiecką, o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Jest ten cały dyskurs o zdradzie Żydów. Już też nie mamy czasu, żeby o tym mówić po prostu szczegółowo. Natomiast na ile ten stereotyp jest prawdziwy, a na ile nie. Tym niemniej przekonanie o zdradzie żydowskiej to było po prostu niezwykle rozpowszechnione. No i Łukomski, zresztą pisał też bezpośrednio po prostu po wojnie o tym. Zwracał na to po prostu uwagę. No właśnie działania pewnych czy Żydów, no, które były uogólniane, wymierzone przeciwko Polakom. No, nie miał po prostu żadnego interesu, żeby występować, zwłaszcza jako endek przeciwko działaniom wobec Żydów. Zresztą to wszystko się bardzo szybko rozegrało.
No dobrze, jeżeli już jesteśmy w tej fazie, kiedy dochodzi do eksterminacji Żydów, do Holokaustu, czy możemy mówić o tym, że Kościół katolicki, nie wiem, miał jakiś czynny udział chociażby w zawiadomieniu Zachodu o tym, co się tutaj rozgrywa? No, jakby to powiedzieć, jego funkcjonariusze byli wszędzie. Widzieli, co się rozgrywa po miasteczkach, widzieli te wywózki, widzieli wypędzanie, widzieli, słyszeli pewnie o, że tak powiem, egzekucjach, bo nie wszystkich przecież wywożono do obozów, ale także, no, nazwijmy to administratorzy czy diecezji, no przecież byli świadomi tego, że na niektórych decyzjach, decyzji podlaskiej czy w lubelskiej, utworzono było obozy zagłady. Czy ze źródeł kościelnych informacja na ten temat była przekazywana i docierała na Zachód, czy do Watykanu, czy do krajów zachodnich? To badałeś, prawda?
No właśnie, nie, po prostu badałem to jest dalej badane teraz w archiwach watykańskich. No i jest problem taki, tej właśnie łączności komunikacji między polskimi biskupami, bo episkopat no niby po prostu istniał. Tam były jakieś ze trzy spotkania niektórych biskupów z generalnego gubernatorstwa, no, które się tam nazywa konferencjami w literaturze episkopatu, no, ale no, nie było prymasa, który wyjechał. Zastępował go nieformalnie arcybiskup Sapieha, który mieszka w Krakowie. No, kontakt już z samymi biskupami był utrudniony. No, nie wiemy wszystkiego, bo większość archiwów kościelnych jest zamknięta, niedostępna dla niezależnych badaczy takich jak ja. Kontakty. I też po prostu nie wiemy, na ile sobie przekazywali po prostu informacje i jak to wyglądało. Natomiast kontakty z zagranicą, z Watykanem, no właśnie. Oficjalne kontakty mogły się odbywać tylko za pomocą nuncjusza apostolskiego w Berlinie, Monsignore Orseniego. I to były listy po prostu cenzurowane, które po prostu przesłane do Berlina. Z Berlina on mógł ekspediować je do Watykanu. No i była też droga nieformalna. A droga nieformalna no to są właśnie albo księża, albo włoscy przedsiębiorcy, którzy mają swoje interesy.
Ale ci ludzie, o których wspominasz, to nie byli ludzie, którzy przewozili informacje od kościoła, to byli świadkowie.
Właśnie widzisz, to jest teraz po otwarciu archiwów watykańskich, już nie mówię o swoich badaniach, ale naukowczyni, która zajmuje się tym, Moniki Stolar czy Bilardi, wynika z tego, bo ja myślałem, po prostu te nazwiska były znane, większość, że byli włoscy księża, którzy towarzyszyli.
Ja spotkałem nazwisko Piros Skawici. I jeszcze jest ten przedsiębiorca, hrabia Roberto Malvezzi.
Malvezzi. I właśnie z badań pani Moniki wynika, że oni byli, że to nie byli przygodni świadkowie. Oni pojawiali się na wschodzie, na okupowanym wschodzie, czy generalnym gubernatorstwie, ale oni mieli zlecane misje po prostu w Watykanie. Przewozili nawet pieniądze do Polski, spotykali się z biskupami, rozmawiali, obserwowali i składali raporty. I ja pisząc, o tym nie miałem pojęcia, bo to też te raporty nie były publikowane. A jeśli były publikowane we Włoszech, to tylko po prostu we fragmentach. Nie można sobie było wyrobić pełnego obrazu. A teraz po prostu widać, że po prostu była to, no można powiedzieć, że to była sieć informacyjna. Jak z tego go korzystano, to jest inna sprawa. Dla nas najważniejsze jest to, co polscy duchowni mieli do przekazania na temat Żydów. No nie mieli niczego do przekazania. Ja miałem takie po prostu przekonanie, nie znając tych archiwów dokumentów z niedostępnych wówczas archiwów watykańskich, poza tymi, które zostały opublikowane, ale nie ma żadnych, czy to listów, czy wzmianek w listach, bo te listy były rzadkie, to nie była jakaś taka, to było kilkanaście. Kilku biskupów korespondowało, to było kilkadziesiąt to jest komunikatów, o których po prostu wiemy, które były wysłane tą nieformalną drogą. I tam po prostu o Żydach nic albo prawie nic nie ma. Jest jeden wyjątek, tylko o którym powiem za chwilę. Najważniejszym informatorem był Sapieha. z Krakowa. On rozmawiał z tymi emisariuszami, między innymi z tym księdzem Skawicim, którego wymieniłeś. I przekazywał mu listy, ale też mówił z nim. I w tych listach Ostapiecha zwraca uwagę na dwie sprawy. Na los duchownych, funkcjonowanie struktur kościelnych w generalnym gubernatorstwie, na ziemiach wcielonych i na terror wobec etnicznych Polaków. Dla Żydów już nie było miejsca. Już po prostu można się zastanawiać, można mówić, przypisywać to antysemityzmowi Sapiehy, no bo on, no, tak można określić jego podejście do Żydów, ale też ja to robię, najczęściej jeśli mówię o tym, że wynikało to właśnie z tej hierarchii po prostu ważności. Jeśli nie mogły się przebić, a nie przebijały się do papieża informacje dotyczące polskich księży będących w obozach koncentracyjnych, no to już nie było miejsca o tym, żeby po prostu mówić o jakiejś po prostu martyrologii Żydów, a nie przebijały się.
Pozwolisz, że zapolemizuję w tym jednym punkcie, ale to tak powołując się na twój tekst.
Dobrze.
A mianowicie nie było miejsca, ja się zgadzam, że jak masz do opowiedzenia o horrorach różnego rodzaju sytuacji, to musisz sam stworzyć pewną hierarchię rzeczy ważniejszych, mniej ważnych. No niestety dla Sapiehy Żydzi byli na samym dole.
Nawet nie napisał o niczym.
Ale to kontrastuje z tymi informacjami, memuarami, informacjami czy memorandami, które kierowali do Watykanu polscy dyplomaci. Tam kwestia też do Oskar, ile wiem, była poruszona.
Oczywiście, jak najbardziej. No tylko, że ta droga do Watykanu no, była, dam jeden konkretny przykład. Ta droga do Watykanu była o wiele dłuższa tymi kanałami polskiego podziemia. Bo do lata 1940 roku wykorzystywano szwedzką siatkę. To byli szwedzcy przedsiębiorcy w Warszawie, którzy mieli po prostu możliwość wyjeżdżania do Szwecji, zabierania materiałów, które przekazywano bardzo szybko do rządu polskiego w Londynie. Ta siatka wpadła w latem 1942 roku i po prostu pojawił się problem w kontaktach z krajem. Wychodzili różni kurierzy, ale po prostu ich drogi były dłuższe, a poza tym no, przypadek często powodował, że te marszuty się wydłużały. Natomiast ci przedsiębiorcy czy księża włoscy no, po prostu bardzo szybko znajdowali się w Watykanie i przekazywali informacje dotyczące Żydów, bo przewozili oni, czy byli pytani w swoich raportach, które składali, no po prostu pojawiały się po prostu różne tematy. O tym, co się dzieje, o tam niemieckim terrorze, sytuacji kościoła i tak dalej. I tematy żydowskie też były. I w momencie eksterminacji to się pojawiło.
A jaką rolę w informowaniu Watykanu odegrał tutaj metropolita szeptycki? Metropolita oczywiście kościoła greko-katolickiego, ukraińskiego.
No zupełnie inną niż jego odpowiednik w Krakowie, czyli arcybiskup Sapieha, ponieważ Szeptycki napisał list do papieża, no, w którym informował o tym, co się dzieje na Ukrainie, o rzeziach, mordach i tak dalej.
Czyli można było mieć troszkę inną hierarchię.
Można, prawda. To prawda. Tutaj punkt dla ciebie rzeczywiście mimo takiego czy innego traktowania Żydów można było inaczej procedować. I z Sapiehą i to można pociągnąć dalej, ponieważ dzięki Sapiehą i z Szeptyckim to porównanie. Bo Szeptycki stworzył sieć pomocy Żydom we Lwowie kościelną. Ukrywanie w jakichś instytucjach kościelnych, klasztorach i tak dalej. W Polsce też to było. Znaczy w Polsce, mówię o generalnym gubernatorstwie. Ale tam nie było sieci, która byłaby utworzona przez biskupa. Taka sieć była. To była sieć Żegoty chociażby. To była jedna z trzech sieci pomocy.
Ale to była inicjatywa katolików, ale to była inicjatywa oddolna.
To była inicjatywa oddolna. Natomiast tam to jest odgórna inicjatywa. Czyli po prostu porównując Szeptyckiego z Sapiehą, nie ma ani tego zainicjowania pomocy Żydom, przez struktury kościelne ani nie ma informowania. Ale jak papież potraktował, to też jest ciekawe, ten, ten list Sapiehy, to po prostu nie dano temu wiary. Jest takie, to też pani Monika odkryła i pisze o tym w swoim tekście, że te informacje od tych wschodu, po prostu ze wschodu, no to miały taką klauzulę niższej wiarygodności. Co jest jeszcze ciekawe, są dwie rzeczy ciekawe w przekazywaniu tych informacji. Słynny protest Zofii Kossak-Szczuckiej, który został napisany w sierpniu 1942 roku po wielkich deportacjach, czy pod koniec wielkich deportacji z getta warszawskiego. Trafił do Watykanu bardzo szybko, bo już w połowie września, a przewiózł go, znaczy jeden z tych ludzi, o których mówimy, ten przedsiębiorca Malwecji, przewiózł go, dał mu go biskup Adamski, biskup katowicki, który mieszkał w Warszawie, z którym tenże Malwecji spotykał się podczas swoich wizyt w Warszawie. I ten dokument trafił prosto do sekretariatu stanu. I pani Monika ustaliła, że po prostu nie zrobiono z niego żadnego użytku. I dlatego nikt o tym nie wiedział. Nawet nie przetłumaczono go na język włoski. A tam wszystko było napisane po prostu czarno na białym.
To tak, co... jakby za tym stał jakiś urzędnik niższego szczebla, który tak zobaczył.
Tak. I co jest jeszcze ciekawe z tym Malwecim, to jest też z tekstu pani Moniki, że on spotkał się po prostu z trzema wysoko postawionymi w hierarchii kościelnej mężczyznami, między innymi z generałem zakonu jezuitów Polakiem Leduchowskim, spotkał się z sekretarzem stanu Piusa XII, sporządzone zostały notatki z tych spotkań i był pomysł, żeby ten świadek, ten Malwecji spotkał się z Piusem XII. I Pius XII nie spotkał się z nim, nie miał czasu, bo wystarczyły mu informacje, które uzyskał z tych streszczeń. Oczywiście ten człowiek nie miał do powiedzenia czegoś tylko o traktowaniu Żydów, no tylko był świadkiem tego, co się dzieje w generalnym gubernatorstwie. No, równie dobrze mógłby coś mieć do powiedzenia o polskich księżach w obozach koncentracyjnych. No i po prostu tutaj papież wykazał brak zainteresowania.
To jest coś więcej niż, nie wiem, reakcja polityka, który z pewnych powodów nie chce pewnych rzeczy wygłaszać publicznie, bo może to zaszkodzić Kościołowi katolickiemu. W stosunku do tego, co ty mówisz, że mówimy o kimś, kto tak naprawdę się tym nie interesuje.
No, wiesz, no interesuje się, tylko coś musi po prostu zrobić z tym, a po prostu zauważa, w jakiej sytuacji znajduje się po prostu papież z Watykanem, który znajduje się, po prostu otoczony jest faszystowskimi Włochami będącymi w kontakcie w sojuszu z Hitlerem. Są katolicy w III Rzeszy. To jest priorytet dla papieża. Katolicy w III Rzeszy, który można zaszkodzić. No, jest jeszcze komunizm. I o tym nie mówiliśmy, ale po prostu były próby różnych dyplomatów. No, nie mówimy o Piusie XII, bo to jest na inną rozmowę. I są sugestie różnych dyplomatów alianckich, żeby wypowiedzieć się na temat terroru niemieckiego. Nie tylko wobec Żydów, tylko po prostu...
Kojarzy, to chyba właśnie polski ambasador. Dość dramatycznie, że tak powiem.
Kazimierz Papę, tak. Oczywiście. Ale nie tylko, bo i specjalny wysłannik prezydenta Roosevelta i ambasador amerykański i inni po prostu naciskają na papieża, a on do pewnego momentu broni się, że nie mają informacji niezależnych, które mogłyby potwierdzić to, co się dzieje pod okupacją niemiecką, a te informacje mają. A potem jest taka narracja, że no, gdyby chcieli potępić niemiecki nazizm, musieliby potępić równocześnie komunizm. A że nie mogą potępić Związku Sowieckiego, bo jest w sojuszu z aliantami, no to mają związane ręce. Wracając do tego po prostu puenty tej sprawy związanej z przekazywaniem nim informacji. Ten protest, no to po prostu trochę zmienia postać rzeczy, no bo jednak nawet jeśli ten Adamski nie przekazał jakichś tam sugestii, to jest też ciekawe, że tym kontaktem jest ten Adamski, a nie biskup, a nie biskup, arcybiskup warszawski Stanisław Galo. Zresztą to jest człowiek schorowany, który umiera zresztą w czasie wielkiej akcji w getcie warszawskim. Księża, którzy otaczają go, po prostu boją się wszystkiego. Tam po prostu w ogóle ta kuria jest bardzo słaba. I ten Adamski z Katowic, który został zmuszony do opuszczenia po prostu diecezji, jest tym kontaktem. Nie? Po prostu przekazuje to. I to ten protest, nawet jeśli go nie opatruje komentarzem, no to po prostu jest jakieś działanie. W tym proteście jest wszystko napisane, co się działo w Warszawie latem 42 roku. Papież czy dyplomacja watykańska nic nie robi z tym. Ale ta linia Sapiehy, bo tutaj budowano tą legendę, że właśnie były informacje od Sapiehy, ta korespondencja była znana i też tam pisali różni tam historycy czy opisywacze, że mówił o Żydach. No nic nie mówił o Żydach, no tam nic nie ma.
A może inaczej, czekamy jeszcze na źródła potwierdzające tezę, że arcybiskup i kardynał Sapieha rzeczywiście aktywnie informował o losie.
Tak, no zawsze tak. Zawsze
czekamy
tak,
na źródła, bo jeszcze ich nie znamy.
Nie, zawsze tak mówiłem, ale rozumowałem w ten sposób, no, że gdyby były jakieś listy, które wysyłał do, czy jakieś informacje, które wysyłał do Watykanu, no to one byłyby w archiwach. Jeśli by były w polskich archiwach, to by je pokazano czym prędzej, no bo to byłby po prostu argument na, no bo pomoc Żydom, kwestia po prostu pomocy, wrażliwość i tak dalej, to się po prostu stało bardzo potrzebne po wojnie, żeby się właśnie pokazywać to, od czego od Kościoła oczekujemy, no po prostu współczucie, pomoc, jakiś humanitaryzm.
A propos tej takiej materialnej pomocy, prawda, takiej realnej pomocy dla ludzi, którzy są zagrożeni śmiercią, czyli mówimy tutaj już o tym okresie, kiedy dochodzi do fizycznej zagłady większości Żydów na terenie Polski, tak? No powiedzmy sobie szczerze, możliwości faktyczne były na pewno ograniczone dla Kościoła. No jest to jednak teren okupowany, Kościół też jest prześladowany. Ale wspomniałeś o tych siatkach, nazwijmy to oddolnych. Tutaj oczywiście Zofia Kosak-Szczucka, Front Odrodzenia Narodowego.
Polski.
Front Odrodzenia Polski. Ta organizacja była jedną z tych inicjujących pomoc. No ja nie mam problemu z tym, że akurat oddolnie ktoś organizuje siatkę pomocy. No ale pytanie, czy w tym momencie przyszło wsparcie ze strony hierarchii kościelnej, czy materialne, czy organizacyjne, czy jakiekolwiek?
No właśnie chyba nie przyszło, bo nie ma takich relacji. Zofia Kosak funkcjonowała w różnych środowiskach. To była po prostu osoba, no, która po prostu znała właściwie wszystkich, no, można powiedzieć, po prostu w Warszawie. Miała bardzo dobre notowania, zarówno, może na lewicy przesada, no, ale w różnych środowiskach demokratycznych, na przykład to na pewno. A z drugiej strony w kościele znała tych hierarchów kościelnych. Chociaż w Warszawie to może nawet nie było z kim rozmawiać, bo ten arcybiskup był właśnie po prostu wiekowy, księża się bali, ale miała też kontakty z innymi duchownymi, zwłaszcza tymi, którzy działali w podziemiu, no po prostu byli też tacy oczywiście i było ich w Warszawie, było ich wielu.
I ona nigdy księdza Jana
Zieje na przykład, ale ani Zieja o tym w swoich relacjach nie mówiła, ani Zofia Kosak, żeby o żadnym wsparciu ze strony Kościoła. Ja myślę, jak odczytuję ten protest...
Czy Kościoła hierarchicznego?
Kościoła hierarchicznego. Kosak napisała ten protest, no właśnie myślę, że ta wynikające z różnych powodów milczenie hierarchii kościelnej po prostu było tutaj ważne. Ona pamiętasz, pisała o tym, że występujemy jako Polacy katolicy. I wymieniała potem, kto milczy, że po prostu milczą. Przeciwnicy Żydów milczą, milczą ich sojusznicy, myślą sami Żydzi za granicą, tam sojusznicy i tak dalej. Nie wymieniła papieża ani kościoła. I to nie jest przypadkiem, no ona ich po prostu zastąpiła. Z jednej strony, a z drugiej strony mówię o lecie 1942, odezwały się po prostu głosy biskupów francuskich i holenderskich, bo rozpoczęły się w tym samym czasie, co deportacje z Warszawy, rozpoczęły się na dużą skalę deportacje do okupowanej Polski, głównie do Auschwitz, Żydów holenderskich i francuskich. I tam kilku biskupów wypowiedziało się w listach pasterskich. W Polsce to było niemożliwe, no bo ten terror wobec Kościoła był Rozumiesz, po prostu
nikt tego nie oczekiwał.
Po prostu o wiele większy. I tak. Też nikt tego nie oczekiwał. A o tym, że ci biskupi się wypowiedzieli, holenderscy i francuscy, to pisała prasa konspiracyjna chociażby. Pisał nawet generał Sikorski do delegata rządu i dowódcy Armii Krajowej. Wspominał o tym.
Ale prosząc też o... powiedzieć jednak, że jeden głos przedstawiciela hierarchii kościelnej zabrzmiał mocno, bo chyba na falach eteru w BBC mówił o biskupie Radońskim.
Tak jest.
Tylko, że oczywiście jest to biskup, który przebywał na emigracji.
Tak jest, no,
biskup, zagrożony.
Biskup Radoński jest członkiem Polskiej Rady Narodowej, czyli takiego odpowiednika parlamentu działającego w Londynie przy rządzie polskim i po prostu bierze udział w kampanii, bo rząd polski wszczął po prostu kampanię dotyczącą nie tylko eksterminacji Żydów, ale tego, co się dzieje na ziemiach polskich. Radoński występował na falach BBC i mówił o zagładzie, nazywając ją najbardziej chyba przerażającym czy odrażającym, nie pamiętam teraz dokładnie już, faktem, jaki dzieje się na okupowanych ziemiach polskich.
Wiesz, ale jeżeli wracając jeszcze do tego wątku wojennego, bo jeszcze chciałem oczywiście zakończyć rozmowę reakcją Kościoła na to, co się stało w 1946 roku w Polsce. Natomiast oczywiście pomoc ze strony duchownych dla prześladowanych Żydów była. No bo jest mowa chociażby o klasztorach, które
przyjmowały dzieci. Oczywiście.
Na pewno byli Żydzi przechowywani, czy przejściowo, trwale może nie, ale przejściowo na plebaniach, no bo na plebanii
jest
problem.
Jest przynajmniej kilka takich przypadków.
Tylko właśnie pytanie jest takie, czy my tu mówimy o indywidualnych, bohaterskich czynach pojedynczych osób, czy możemy mówić jednak o takim szerszym, no nie powiem masowym, ale szerszym udziale kleru, czy...
Mówimy o indywidualnych czynach. Nawet jeśli chodzi o siostry zakonne, to w kilkudziesięciu instytucjach prowadzonych przez jakichś przytułkach, ale w klasztorach też. No, po prostu przechowywali się Żydzi, w większości dzieci. No, mogło być ich kilkaset, ale też dorośli. No, to były inicjatywy no, tych matek przełożonych, rzadziej księży, którzy być może wiedzieli księża, którzy byli związani z takimi właśnie klasztorami. Tam po prostu zawsze jest jakiś ksiądz. Być może po prostu wiedzieli o tym. A najczęściej to było robione w konspiracji. No, najlepszy przypadek to jest arcybiskup diecezji lubelskiej Kruszyński, którego dziennik jest jednym z najważniejszych dokumentów powstałych w okupowanej Polsce. To jest był rektor KUL-u, administrator diecezji lubelskiej, zastąpił aresztowanych biskupów, o których mówiłem na początku naszej rozmowy. Kruszyński pisał bardzo dużo, pisał codziennie o różnych sprawach. Nie miał pojęcia o tym, że w klasztorach mogą się ukrywać.
Nie miał pojęcia,
że w klasztorach mogą. Nawet nie przyszło mu to chyba do głowy, tylko pisał o tym, że to jest bardzo niebezpieczne, że trzeba uważać. I też to też był człowiek już wiekowy, nie wprowadzano go we wszystko. Sekretarz kurii pomógł dwóm żydowskim dziewczynom dostać aryjskie dokumenty, wyjechać do Rzeszy. Został za to uznany później po latach za sprawiedliwego wśród narodów świata. Kruszyński miał o tym pojęcia w ogóle, no, bo gdyby się dowiedział, no, byłby bardzo przestraszony, no, bo że tak naraża się tutaj kurię.
I nawet w ten sposób te matki przełożone, te bohaterskie
matki przełożone,
które ratowały dzieci żydowskie, potrafiły zakonspirować się nie tylko przeciwko Niemcom, ale przeciwko swoim, no może nie przełożonym, bo klasztory mają osobną hierarchię, ale jakby to powiedzieć, nie do końca komunikowały, co się dzieje.
Po prostu nie widziały takiej potrzeby, żeby o tym informować. No wracając do... Znaczy Kruszyński po prostu pisał, że należałoby w tym dzienniku swoim, że należałoby pomagać. To jest strasznie trudne i się nie da i to jest obarczone oczywiście karą śmierci i tak dalej. Natomiast... Nawet nie udało mu się pomóc duchownym, których przewieziono, którzy pojawili się na Lubelszczyźnie z Wiednia bodajże. Było chyba ze dwóch księży, kilka sióstr zakonnych i Kruszyński próbował im, to była wiosna 1942 roku, próbował im tam znaleźć jakąś pracę przez jakichś zaprzyjaźnionych
arystokratów. Ale to byli duchowni pochodzenia żydowskiego, którzy zdeportowano tutaj.
Tak, 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 ten Puder, o którym mówiliśmy, no tylko że byli Austriakami. Klasa Piecha, no też trzeba powiedzieć o tym, jest taka jedna relacja, że przekazał jakiejś rodzinie żydowskiej, chyba konwertytów zresztą, kilkanaście metryk. No jak na takiego wybitnego, takiego wielkiego arcybiskupa 11 metryk, to ja zawsze mówię, że to trochę mało jest, no ale niemniej jest po prostu oceniać to. Tylko, że po prostu znajmy, bo są pomysły, no nawet poważni ludzie pisali na ten temat, że Sapieha powinien zostać uznany za sprawiedliwego wśród narodów świata. To zupełnie na poważnie w Tygodniku Powszechnym można było czytać takie kilka lat temu takie teksty. Taki sposób postawienia sprawy przedstawił jeden z wybitniejszych powojennych historyków żydowskich, Szymon Datner. On napisał w latach 60., no w złym roku 68 chyba, tam ktoś go wyciągnął w jakimś piśmie paksowskim na rozmowę o kościele i Datner napisał mniej więcej tak, że jeśli nie ma dowodów, że Sapieha czy jakiś inny hierarcha pomagał Żydom, no nie ma ich, dlatego że to było głęboko zakonspirowane. Ale z drugiej strony, gdyby ta pomoc miała miejsce, no to ktoś to musiał realizować. Znaczy jakaś siostra, jakiś ksiądz. I czy ktoś przeżył. Bo ci, którzy dostali te metryki od Sapiehy, jakoby no nie przeżyli. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. No więc po prostu no, trzeba mieć tutaj umiar.
Ale wiesz, jeszcze chciałbym zakończyć rozmowę jednak tym epizodem powojennym, też powiązanym z kwestią żydowską. Czyli mamy 1946 rok, wracają ocalani. No, głównie to są Żydzi, którzy znaleźli się na wschodzie, wracają do Polski i dochodzi do fali pogromu w Kielce. 1946 rok najbardziej
znany. Kraków, 1945.
Kraków, ale jeszcze parę, prawda, parę miejsc, czy nawet paręnaście miejsc. I ofiary idą chyba w setki. No, jak zareagował na to Kościół?
No właśnie, jeśli po prostu przed wojną Kościół miał, to tak można to do tego podejść, że są trzy okresy, o których rozmawiamy. Przedwojenny, okupacyjny i powojenny. Przed wojną Kościół miał bardzo dużo do powiedzenia o Żydach. No po prostu były pisma czy momenty, kiedy po prostu to było najważniejsze. No. Czy o niczym innym nie mówił. W okresie okupacji niemieckiej to był ten okres milczenia. Czy w tych tajnych, wysyłanych do Watykanu pismach o tym milczeniu publicznym, to już mówiłem. A no nie powiedziałem o jednym. Biskup kielecki Czesław Kaczmarek, który w 1941 roku w liście pasterskim ubolewał nad złym wpływem dzieci żydowskich na katolickie. No to był jeden tam z setki wątków, jakie poruszył w tym liście. No tym niemniej mówienie takich rzeczy w momencie tworzenia getta w Kielcach, no to jest... Każdy może sobie po prostu odpowiedzieć na to po prostu pytanie, co to oznacza. Ale był to okres generalnie milczenia. O Żydach polska hierarchia, no prasy katolickiej nie było. Były jakieś tam konspiracyjne pisemka wydawane po prostu przez księży, po prostu w małych nakładach ministrów. Okres milczenia. No jest ten okres po wojnie. I to jest, znowu Kościół mówi, tylko że w przeciwieństwie do okresu międzywojennego, Kościół jest zmuszany do mówienia. Zmuszany do mówienia, ponieważ dzieją się pewne rzeczy, na które trzeba odpowiedzieć. Kościół nie chce, a musi. Ponieważ z jednej strony przychodzą do kościoła, do biskupów czy do redaktorów prasy katolickiej delegacje żydowskie, które
były... Tu jedno słowo chyba, kojarzy mi się tutaj wizyta delegacji żydowskiej do biskupa lubelskiego, tak, tak, Stefana Wyszyńskiego.
Tak, tak było. Zaraz dojdę do Wyszyńskiego, który był uczniem, studentem księdza Kruszyńskiego, profesora Kruszyńskiego, o którym mówiłem już, który był administratorem diecezji lubelskiej. Po nim tą funkcję już w dużym uproszczeniu objął Wyszyński. No właśnie, po prostu pierwszy był Kruszyński, do którego, bo problem antyżydowskiej przemocy po prostu pojawił się w Lublinie na Lubelszczyźnie jako pierwszy. Już w 1944 roku. I do Kruszyńskiego on pisze w swoim dzienniku, przychodzili przedstawiciele PKWN-u, który Kruszyński postrzegał już jako właśnie żydokomunę, pisał o tym wprost. I przychodzili przedstawiciele żydowscy, po prostu prosząc go o jakieś słowo o ocalałych, o ich bezpieczeństwie i tak dalej. Kruszyński bardzo grzecznie odmawiał i mówiąc, że no on bardzo chętnie by się wypowiedział, no ale nie może, więc może by po prostu sugerował, no, żeby udać się do jakiegoś po prostu poczekać, co arcybiskup Sapieha będzie miał na ten temat do powiedzenia, no bo on sam po prostu no chciałby, ale nie może. A oczywiście nie chciał takich deklaracji składać. Nie uginał się przed władzą komunistyczną, no chociaż dwa lata wcześniej uginał się przed sugestiami i prośbami tutaj przedstawicieli niemieckiego aparatu propagandowego, no bo i pisywał w niemieckich, o tym nie mówiliśmy, jako jeden z niewielu polskich, czy jako jedyny z polskich hierarchów, pisywał artykuły do gadzinówek i pisał też na zamówienie kazania, w których pojawiały się wątki antyżydowskie. Ale to może Kruszyński na inną rozmowę. No ale tutaj po prostu ten mechanizm. Po prostu jest problem. Kruszyński po prostu nie chce. Dlaczego nie chce? Bo po prostu no, widzi, tak jak większość Polaków, rzeczywistość wtedy, że ta władza komunistyczna, która jest instalowana, jest władzą narzuconą przez Sowietów. Widzi prześladowania Polaków w Armii Krajowej i tak dalej. No i widzi też Żydów czy osoby pochodzenia, znaczy widzi osoby pochodzenia żydowskiego w aparacie wojskowym, partyjnym, no w samym PKWN-ie. No, tam zrobił taki analizę członków PKWN-u, bo prasa pisała o tym, drukowała zdjęcia i tak dalej. Kruszyński to jest świetna analiza właśnie. Tam wyszło mu, że tam połowa to Żydów jest w ogóle w tym, po prostu z wyglądu. Nie, po prostu nie chcą. Nie chcą, po prostu widzą tą władzę jako prawda, antypolską,
ale
żydowską.
To jest kontekst trochę inny. Jesteśmy po Holokauście, po wymordowaniu milionów Żydów.
I właśnie
Żydów.
Widzisz, jemu to nie przeszkadza. On widzi, opisuje nawet z empatią dużą Żydów, którzy pojawiają się w mieście, którzy wychodzą z ukrycia. Ale pisze, że wyglądają oni po prostu strasznie, wiele przeszli, wiele przecierpieli. Tym niemniej nie ma dla nich współczucia wśród Polaków i u Kruszyńskiego. Nie ma współczucia, dlatego że oni są no właśnie wrogami. Od razu wraca to, o czym Kruszyński, bo też nie mówiliśmy o tym wcześniej. To po prostu wraca myślenie w tych kategoriach kwestii żydowskich, zagrożenia żydowskiego i tak dalej. Bardzo szybko w ciągu, wiesz, kilku dni, Kruszyński, który ma dużą empatię do Żydów, zaczyna no właśnie po prostu postrzegać ich jako wrogów.
Ale przejdźmy do 1946, bo to już jest taki moment, gdzie nie chodzi tylko o to, że giną pojedyncze osoby, które gdzieś wracają do małych wiosek czy miasteczek, ale mamy regularne pogromy. No można by było spodziewać się po doświadczeniu Holokaustu, że hierarchowie no, potępią to i jakby to powiedzieć, że zresztą ludność do powstrzymania.
Ale to też nie jest takie proste, no bo jednak propaganda komunistyczna po prostu wskazywała, no, że za tym wszystkim po prostu stoi reakcja, no, czyli podziemie, czyli rząd prawowity Polski w Londynie i jego wysłannicy i legalna opozycja w postaci stronnictwa ludowego. Kościół nie chciał tego po prostu legitymizować, a Żydzi z drugiej strony po prostu postrzegani byli jako ci, którzy po prostu popierają system komunistyczny. To jest oczywiście po prostu wszystko daleko bardziej skomplikowane. I jest to samo, od czego po prostu wyszliśmy na początku naszej rozmowy. Po prostu są pewne działania, znaczy przemoc antyżydowska, naga przemoc antyżydowska, są ofiary. Jest problem, żeby po prostu wypowiedzieć się na ten temat jednoznacznie. Z powodu tego kontekstu...
Okay. Czyli nie ma jednoznacznej wypowiedzi Sapiehy, nie ma żadnej wypowiedzi Wyszyńskiego, prawda, w tym temacie, o ile się mylę, to...
Wyszyńskiego nie ma, natomiast niektórzy hierarchowie wypowiadali się...
Właśnie chciałem powiedzieć o tym innym hierarchii, który potrafił jednak w sposób jednoznaczny potępić ekscesy. I znowu wracamy do biskupa częstochowskiego Teodora Kubina.
Tak, bo to jest... Potępiał te ekscesy również Chląd. Nawet zwołał specjalną konferencję prasową dla dziennikarzy zagranicznych, tylko po prostu potępił te zbrodnie i wszystkie inne zbrodnie. I wszystkie inne zbrodnie, po prostu dając do zrozumienia, no, że raz nie może mówić to, o czym chciałby powiedzieć, no bo władza, cenzura, kontekst i tak dalej, a z drugiej strony, no po prostu Żydzi też nie są tutaj bez winy, ponieważ instalują nam tutaj system komunistyczny. O tym Chląd napisał do Piusa XII, bo przyszła z Watykanu sugestia, że może jednak by się wypowiedzieć. Kościół mógł Polski na temat przemocy antyżydowskiej. I odpowiedź była mniej więcej taka, że no Kościół nie może iść pod prąd opinii publicznej, raz, a dwa, te działania, te pogromy, przemoc antyżydowska, to jest wywoływana przez Żydów, no teoria spiskowa. Jest wywoływana przez Żydów po to, żeby uruchomić emigrację Żydów z Polski i ci Żydzi, wśród których po prostu znajdą się różnego rodzaju agenci, znajdą się na Zachodzie i tam będą może nie instalować komunizm, ale wpływy komunistyczne zwiększać.
Tylko, znowu jest mały kłopot, poprosimy o dokumenty świadczące o tym spisku żydowskim. Prawda?
Dokumentów nie ma, ale to pismo kardynała Chlonda, no, zachowało się w archiwum, znalazł je nie kto inny i opublikował jak Jan Żary. A Kubina, tym się różni po prostu od Chlonda, że Kubina w przeciwieństwie do 1937 roku, kiedy nie było go na miejscu, w tym 1946 roku w lipcu był na miejscu i wydał Kielce od Częstochowy nie są wcale tak daleko. I wydał razem, kilka dni po pogromie, razem z przedstawicielami władz, znaczy podpisał się pod odezwą władz lokalnych, a potem wydał po prostu własne swoje oświadczenia, mówił o tym nawet na kazaniu. I ten głos odbiegał od tego głosu kardynała Chlonda, który był głosem polityka.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję. I ten program, chyba właśnie ten program, ta inicjatywa służy temu, żeby się pewne rzeczy
przynajmniej przebijać, nawet z trudnymi faktami.
Żeby przynajmniej próbowały się przebić.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast, oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabezkitu. Bądźcie z nami.